Dobry wieczór. Właśnie słuchasz odcinka specjalnego, bardzo strasznego podcastu w ramach naszej halloweenowej serii Październik z dreszczykiem. Dzisiejszego wieczoru spotykamy się po raz ostatni ze słynnym małżeństwem demonologów Adam i Lorraine Warren. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście trzech poprzednich odcinków, zachęcam Was serdecznie do zajrzenia w opis tego słuchowiska, gdzie umieszczę linki do pozostałych październikowych nagrań. A tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Sfabularyzowane opisy zdarzeń i dialogi zamieszczone w niniejszym podcaście są elementem mojej twórczości opartej na tekstach źródłowych, do których link znajdziecie w opisie odcinka. Twoja podróż właśnie dobiega końca. Nowojorskie lotnisko Kennedy'ego przytłacza cię swoim ogromem i plątaniną najróżniejszych języków, które szybko zamieniają się w uporczywy szum. Przysiadasz na jednym z mało wygodnych krzesełek umieszczonych zaraz obok twojego gate'u i szybko wciskasz na uszy wielkie słuchawki, twoje nieodłączne towarzyszki każdej podróży. Postanawiasz włączyć radio lokalnej stacji, żeby jeszcze na krótką chwilę poczuć się amerykańsko. Już za moment wrócisz do siebie, do najpewniej skąpanej w deszczu Polski, zwyczajnej, momentami szarej, ale twojej. Tęsknisz jak cholera, niemniej jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Właśnie słuchasz Radia Paranormal. Z ostatniej chwili, w wieku 75 lat, zmarł Jack Smerl, głowa rodziny Smerlów, gospodarz nawiedzonego domu w West Pittston. Przyjrzyjmy się na chwilę tej niezwykłej historii. Niemal natychmiast zwiększasz głośność i szukasz wygodnej pozycji na dość twardym i bezsprzecznie źle wyprofilowanym krzesełku. Zamieniasz się w słuch. Smerlowie byli zwykłą katolicką rodziną, w skład której wchodzili Janet i Jack oraz ich czwórka dzieci: Heather, Shannon, Karen oraz Dawn. Rok 1972 był tragiczny dla mieszkańców północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Huragan Agnes wraz z następującą po nim powodzią przetoczył się przez miasta, niszcząc i zalewając miejsca pracy, szkoły i domy. Jeden z nich należał właśnie do rodziny Smerlów, która z dnia na dzień pozostała bez dachu nad głową. Na szczęście w takich momentach bliscy okazują się być największym skarbem.
Cześć skarbie, tu mama.
W słuchawce odezwał się zatroskany głos matki Jacka.
Przyjeżdżajcie natychmiast.
A pomieścimy się? Z naszą szóstką to może być
Słuchaj, synku, z Bożą pomocą upchnęlibyśmy was razy 10.
Chwilę później Smerlowie wraz z całym dobytkiem, a raczej tym, co udało się odratować z powodzi, ruszyli w stronę West Pittston stanu Pensylwania. Rodzice Jacka ugościli ich ciepłem, uśmiechem i porcjami jedzenia, które z powodzeniem mogłyby posłużyć za strawę dla wojskowego batalionu. Było rodzinne i miło. Jednak po kilku tygodniach pierwotne obawy Jacka zaczęły się sprawdzać, a dom przystosowany dla dwojga starszych osób stawał się zbyt ciasny, aby pomieścić 8-osobową familię. Słuchajcie, rozmawialiśmy z ojcem i mamy pewien pomysł, powiedziała uroczyście Mary podczas jednej ze wspólnych kolacji. Żyje nam się z wami przecudownie, nareszcie można spędzić więcej czasu razem i nacieszyć się wnukami, ale jak pewnie sami zauważyliście, trochę tu ciasnawo. Rodzina zerknęła po sobie z pełnym zrozumieniem, bo babcia właśnie wypowiedziała to, co już od długiego czasu kołatało w głowach zgromadzonych, ale wciąż zdawało się niekulturalnym komentarzem. Uważajcie teraz, przeprowadzamy się, wszyscy! Zakrzyknęła entuzjastycznie, a początkowe zdziwienie zgromadzonych ustąpiło radosnym potakiwaniom, gdy tylko rodzice Jacka przedstawili swój doskonały plan. Znaleźliśmy kilka minut stąd piękny dom, bliźniak, trochę nadgryziony zębem czasu, ale myślę, że z taką ilością rąk do pracy remont zajmie nam góra miesiąc. Dzięki temu, że budynek jest podzielony na dwie części, i wy, i my nie będziemy sobie siedzieć na głowach, a jednocześnie wciąż będziemy mogli się widywać i spędzać wspólnie cudowne chwile. Jenyn i Jack odetchnęli z ulgą. Plan Mary wydawał się niemal doskonały, a kolejne tygodnie były wyłącznie potwierdzeniem słuszności tej decyzji. Jack szybko znalazł pracę w okolicy, dzieciaki zaaklimatyzowały się w nowej szkole, a remont, choć męczący, nie przysparzał Smerlo większych problemów. Dom przy Chasing Street faktycznie nie należał do najnowszych. Stare tapety i trzeszcząca podłoga nadawały temu miejscu wręcz halloweenowego powabu, ale rodzina zadbała, by stare szybko ustąpiło miejsca nowemu. Ściany pokryły się świeżą farbą, na podłodze pojawiło się nowe, pachnące lasem drewno, a sfatygowane meble zastąpiło nowoczesne, solidne wyposażenie, które miało posłużyć rodzinie na lata. Jenyn uważała początkowy dramat za prawdziwe błogosławieństwo. Nagle te straszne zdarzenia związane z powodzią stały się przyczynkiem do czegoś wspaniale nowego. Wszystko było takie lepsze, większe, radośniejsze, jednak do czasu. W domu jeszcze podczas remontu zaczęły ginąć przedmioty.
Jenyn, brałaś wiertarkę?
Co takiego? Skarbie, nie żartuj, widziałeś mnie kiedyś z wiertarką? Zarówno remontowe przybory, jak i przedmioty osobiste znikały, aby chwilę później znaleźć się w kompletnie innych, niekiedy zupełnie absurdalnych miejscach. Wszystko to dało się jednak wytłumaczyć. W domu wciąż trwał remontowy bałagan, a codzienne przybory mieszały się z puszkami farb, pędzlami i innymi narzędziami niezbędnymi do pracy. Pewnego ranka Jack zauważył brunatną plamę, która pojawiła się na świeżo odmalowanej ścianie. Od tego momentu dziwaczne zabrudzenia były na bieżąco odmalowywane, tylko po to, by za chwilę pojawić się ponownie w jeszcze większej ilości i intensywności paskudnego brązu. Do tego ten straszny smród, jakby gnijące mięso. Jack mówi, że to zapach śmierci, ale ja wolę nazywać to zepsutym mięsem, tak jakoś lepiej mi się o tym wtedy myśli. Od lodówka zostawiona sama sobie podczas wakacyjnego wyjazdu. Najdziwniejsze jest to, że ten zapach jakby wędruje. To pojawia się w salonie, to zaraz znika, żeby pojawić się w korytarzu. Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałam. Dziwne. Pewnie coś zdechło pod podłogą. Będzie się trzeba tym zająć. Niemniej w obliczu całej masy dobrych okoliczności te drobne i najpewniej wytłumaczalne anomalie były jedynie niewielkimi niedogodnościami w sielance państwa Smerlów. Do tego rodzice Jacka cieszyli się doskonałym zdrowiem, jak gdyby nowa przestrzeń dała im drugą młodość. Zmiana wydarzyła się nagle. W 1974 roku Mary doznała ataku serca. Kiedy wróciła ze szpitala, dużo odpoczywała, a jej stanu doglądała Jenyn, zachodząc raz po raz do części mieszkalnej swoich teściów. Pewnego dnia od codziennych obowiązków oderwało ją wołanie Mary. Jenyn, Jenyn, kochanie, możesz tu na chwilę przyjść? Słaby, znajomy głos wydobywał się zza ściany dzielącej obydwa mieszkania. Kobieta od razu ruszyła w odpowiedzi na wołanie, jednak kiedy weszła do sypialni swoich teściów, zastała głęboko śpiącą Mary i dojmującą ciszę. Postanowiła jej nie budzić, niezależnie od tego, czy coś jej się przesłyszało, czy mama faktycznie wołała, ale jednak ucięła sobie drzemkę, nie warto było przerywać leczniczego snu. Od tego momentu Jenyn coraz częściej słyszała wołanie swojej teściowej w sytuacjach, gdy albo nie było jej w domu, albo nie sposób było ją usłyszeć przez odległość, jaka dzieliła kobiety. Jenyn, Jenyn. Za każdym razem, kiedy pani Smerl wchodziła do pustej przestrzeni, z której na pewno dochodziło wołanie, po jej plecach przebiegał zimny dreszcz. Jak to możliwe? Od tego momentu niepokojące zdarzenia przy Chasing Street zdawały się nabierać na sile z każdą kolejną minutą. Pewnej nocy najstarsza córka państwa Smerlów obudziła się niespodziewanie z głębokiego snu. Szybko szybko odkryła, że nie może się ruszyć. Czuła się tak, jakby jej kończyny, tułów i głowę przygniatał ciężki, niewidzialny głaz, uniemożliwiający jakikolwiek ruch, a co gorsza, potencjalną próbę ucieczki. Paraliżowi towarzyszyło coś jeszcze. Głębokie przeświadczenie, że w tym ciemnym, cichym pokoju nie jest sama, że coś przygląda się jej uważnie. W pewnej chwili dostrzegła zarys niezwykle wysokiej postaci, która czubkiem głowy niemal dotykała sufitu. Poczwara zaczęła stopniowo nachylać się nad łóżkiem dziewczyny, a ta dostrzegła ciemniejsze od bezgwiezdnej nocy oczodoły, które patrzyły prosto w jej duszę. Chwilę później postać zniknęła, wstrętne uczucie ustało, a dziewczyna wybuchła płaczem przerażenia. Przerażona była również Jenen, bo dziwaczne zjawiska, kroki, nieustanne wołanie głosem jej teściowej i znikające przedmioty dokuczały jej obecnie na porządku dziennym. Co gorsza, w swoich obserwacjach nie znajdowała zrozumienia męża. Wszystkie paranormalne zjawiska przytrafiały się bowiem podczas jego nieobecności.
Jack, zrozum, ja nie zmyślam.
Wiem, że nie zmyślasz, skarbie, ale miej świadomość, że to, co ci się przytrafia, jest wyłącznie efektem twojej wyobraźni, zmęczenia, stresu związanego z codziennością.
Ale...
Jesteś bardzo dzielna, a ja bardzo chcę, żebyś teraz odpoczęła. Zdrzemnij się, odetchnij, zobaczysz, że dobry sen wygoni te wszystkie straszydła z naszego domu.
Rzeczony dom zdawał się teraz żyć własnym życiem, jakby bardzo niechętnie goszcząc nowych lokatorów. Raz po raz coś ulegało usterce, a to telewizor zajął się ogniem i niemal doprowadził do pożaru, a to rury zaczęły przeciekać, powodując podmakanie ścian i wielokrotnie wyższe rachunki za wodę. Jack jednak z uporem maniaka zganiał wszystko na starą konstrukcję budynku i z cierpliwością Syzyfa naprawiał wszelkie zaistniałe usterce. Pewnej nocy 1977 roku wszystko się jednak zmieniło. Mężczyzna obudził się z silnym przeświadczeniem, że oprócz jego żony w sypialni jest ktoś jeszcze. Nagle poczuł na nodze dotyk. Początkowo myślał, że to stopa jego partnerki, jednak szybko wyczuł długie, zimne palce łapiące go ciasno za kostkę. Z każdą kolejną sekundą do jego ciała przylegały kolejne lodowate dłonie, aż w końcu setki trupich palców oplatały jego ciało jak mocny sznur, ciągnąc go w dół, w nienazwaną otchłań. Nagle wszystko ustało, a w sypialni zapanował spokój, jakby nic, co przed chwilą nie miało miejsca. Jack, zlany potem, usiadł gwałtownie na łóżku.
Kochanie, co się stało? Zapytała półprzytomna Jenen.
Ręce.
Słucham?
Nic, nieważne. Wiesz co, ja już we wszystko ci wierzę.
W czasie tych wszystkich niepokojących zdarzeń okazuje się, że Jenen jest w ciąży. Kilka miesięcy później na świat przychodzą dwie zdrowe, śliczne córeczki, kolejna para bliźniaków w rodzinie Smerlów, która rozrasta się teraz do 8 osób. Radość związana z maluchami tylko podsyca działanie ciemnych mocy, które materializują się teraz w sposób niemal namacalny. Pewnego poranka Jenen odrywa od robienia kawy znajome już uczucie bycia obserwowaną. Natychmiast zerka w stronę drzwi, gdzie jej oczom ukazuje się nienaturalnie wysoka kreatura. Postać tak przerażająca i dziwna, że przez krótki moment kobiecie zdaje się, że obserwuje stopklatkę jakiegoś filmu grozy, że ktoś dla żartu ustawił w korytarzu makietę. Była w stanie uwierzyć we wszystko, ale nie w to, co widzi. Sekundę później postać znika, a w głowie Jenen pozostaje para czarnych jak noc oczodołów. Na tamtą chwilę już cała rodzina miała pewność, że w domu dzieje się coś naprawdę niepokojącego. Janine regularnie słyszała wołanie Mary, Mary słyszała głos Janine. Ponadto rodzice Jacka przez kilka tygodni byli przekonani, że w małżeństwie ich syna dzieje się coś naprawdę złego. Zza ściany słychać było krzyki małżonków, przepychanki, przekleństwa. W końcu ojciec Jacka nie wytrzymuje i rusza do części mieszkalnej jego syna późną nocą, kiedy zza ściany dociera do niego dźwięk ciężkich, upadających przedmiotów. Gdy wchodzi do mieszkania, spotyka ciszę i ciemność. Wszyscy członkowie rodziny smacznie śpią. Te zwidy i omamy można byłoby ignorować, gdyby nie fakt, że w pewnej chwili zaczęły zagrażać życiu mieszkańców domu przy Chasing Street. Pewnego dnia Shannon, jedna z córek państwa Smerl, weszła do jadalni, a ciężki żyrandol spadł na nią z pełną mocą. Na szczęście dziewczyna nie odniosła poważniejszych obrażeń, ale... tego już za wiele. Gdybyśmy tylko mieli pieniądze na przeprowadzkę, już by nas tu nie było. Inną niebezpieczną sytuacją był moment, kiedy niewidzialna siła wypchnęła Shannon z łóżka i cisnęła jej ciałem na schody, z których spadła, obijając się przy tym okrutnie. O wszystkich tych zdarzeniach Shannon pisze w swoim pamiętniku, który później posłuży za dowód parze demonologów, których Smerlowie widzą po raz pierwszy w jednym z telewizyjnych programów. Ed i Lorraine zdają się być im jedynym rozwiązaniem tej przedziwnej sytuacji. Lorraine przyjmuje zgłoszenie i kilka dni później pojawia się w towarzystwie męża i swojego teamu, aby dogłębnie zbadać sprawę. Dochodzenie trwa kilka miesięcy, aż w końcu Lorraine zdradza rodzinie swoje podejrzenia. Mieszkają tu cztery duchy. Stara kobieta wydaje mi się nie być groźna, młodsza kobieta, ta stanowi pewne niebezpieczeństwo, czuję też, tak, mężczyzna, widzę jak zabija kobietę i popełnia samobójstwo, widzę też coś, co nie jest człowiekiem, co pochodzi od diabła, demon z oczami czarnymi jak bezgwiezdna noc, on zrobi wszystko, żeby zniszczyć wasze życie. Musimy powziąć radykalne kroki. Na podstawie zebranych dowodów do domu na Chasing Street przybywa oddelegowany z Watykanu ojciec McKennon. W momencie, kiedy duchowny zaczyna systematycznie odwiedzać to miejsce, niebezpieczne zjawiska zaczynają się nasilać. Córka Smerlów, Karen, dostaje silnej gorączki i ledwo uchodzi z życiem. Dzieci widzą zjawy, doznają licznych zadrapań i skaleczeń, których źródło nie jest nikomu znane. Nagrywane są niezidentyfikowane głosy, które chichoczą opętańczo do mikrofonu, a każdy kolejny egzorcyzm zawodzi. Rodzina podejmuje próbę wyjazdu na drobne wczasy, ale demon podąża za nimi krok w krok. Egzorcyzmy pozwalają co prawda na oddech, ale chwilę później wszystko wraca niczym bumerang z jeszcze większą siłą. Teraz to Jack zdaje się cierpieć najbardziej. Boi się i nie umie spełnić swojego ojcowskiego obowiązku, zapewnić rodzinie bezpieczeństwo, którego definicja stała się dla Smerlów jedynie mglistym wspomnieniem. W końcu decyduje o wyprowadzce, ale ta okazuje się nie być spowodowana wyłącznie działaniem sił nieczystych. Pewnego dnia małżeństwo Smerlów pojawia się w Sunday News, gdzie udzielają obszernego wywiadu na temat swojej sytuacji. Od tej chwili dookoła ich domu gromadzą się reporterzy, domorośli badacze zjawisk paranormalnych i zwykli gapie. Duchy to jedno, kretyni gapiący się na dzieci przez okno w środku nocy to drugie i szczerze mówiąc, nie wiem co jest gorsze. Ludzie koczowali pod domem Smerlów dzień i noc, doprowadzając ich do szaleństwa i niegasnącego poczucia zagrożenia. Paranormalne zjawiska raz się nasilały, innym razem znikały, dając okruchy nadziei na happy end, po czym wracały z jeszcze silniejszym smrodem, fizycznymi atakami na mieszkańców i spędzającymi sen z powiek zmorami, gapiącymi się na smerlów z ciemnych kątów i korytarzy. Po przeprowadzce do innego miejsca, na którą w końcu decydują się smerlowie, zjawiska wcale nie ustają, jednak w końcu czwarty egzorcyzm okazuje się być ostatnim. Rodzina odzyskuje spokój.
Nagle słyszysz, jak przez pasmo radiowego dźwięku przebija twój rodzimy język. Weź sprawdź jeszcze, czy to na pewno stąd. Młody mężczyzna zwraca się nerwowo do swojej partnerki. Podejrzewam, że stąd, odpowiadasz z uśmiechem i obserwujesz reakcję podróżnych na brzmienie języka polskiego. O proszę, zakrzykuje z wesołością chłopak i od razu zajmuje miejsce w rzędzie naprzeciwko. Co cię tu przywiało? A, długa historia, ale w skrócie Ed i Lorraine Warrenowie, taka tam para badaczy zjawisk paranormalnych. Zakrzyknęła chórem para nieznajomych i wybuchła śmiechem. Co za zbieg okoliczności, dosłownie wczoraj oglądaliśmy o nich film dokumentalny, no, niezłe były z nich ziółka.
Słucham? Czujesz się osobiście dotknięty tym dziwnym określeniem odbierającym parze twoich idoli zasłużoną powagę.
A no, nie wiem czy wiesz, ale wielu uważa, że te wszystkie ich historie o duchach były mocno naciągane.
Co przez to rozumiesz?
Jak to się u nas w Polsce mówi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Takie Amityville na przykład. Historia była mocno podkolorowana na potrzeby książki, podobnie było z serią Conjuring. Książki, filmy, wywiady, no i pieniądze, to właśnie interesowało Warrenów najbardziej. Jeżeli prześledzisz dobrze najpopularniejsze sprawy tej dwójki, to z pewnością odnajdziesz pewne podobieństwa, nieprawdaż?
No, w zasadzie to tak. Odpowiadasz po chwili zastanowienia.
Rodziny zwykle mają problemy finansowe, znajdują dom w okazyjnej cenie, w historii zawsze występują dzieci, a wszystko jest takie mgliste, odpowiada z rozbawieniem dziewczyna. Oczywiście, że tak, bo w zasadzie wszystkie dowody należą do Warrenów. Taka Annabelle na przykład. Cała ta historia była stworzona od początku do końca. Mało tego, była plagiatem, bo w 1963 roku w popularnym serialu Twilight Zone pojawia się historia niezwykle podobna. Matka daje lalkę córce, lalka żyje własnym życiem i zostawia mroczne wiadomości zapisane na skrawkach papieru. Zgadnij, jak miała na imię matka.
No, zakładam, że Annabelle.
Bingo. Do tego postać młodej pielęgniarki i jej współlokatorki pozostają anonimowe. Nikt nigdy nie słyszał ich zeznań. Jest tylko szmaciana lalka, na której Warrenowie zbijali kokosy. Rodziny wybierane przez Warrenów były bardzo określone, zagubione, tonące w długach. Jedni ulegali niezaprzeczalnej charyzmie Warrenów i wierzyli w sugestie Lorraine. Część z nich posiadała problemy natury psychicznej, zaś inni węszyli w tej znajomości okazję. Taki kupiony za bezcen dom, który nagle staje się przedmiotem dyskusji i programów telewizyjnych, można było sprzedać z wielokrotną przebitką. Najwięcej, rzecz jasna, zarabiali Warrenowie. Dobrym na to przykładem jest rodzina Glecel. Cała historia jest super tragiczna, bo jest w niej morderstwo. Zerknij sobie na film Proces Diabła na Netflixie, ale ja tu chciałam tylko o Kasie. Warrenowie tak zakręcili matką tego niby opętanego chłopca, tak jej naobiecywali, że będzie bogata, a później zostawili z kilkoma marnymi tysiącami. Oni za to wydali książkę, no i powstała kasowa produkcja, a pani Glecel wcale się nie wzbogaciła, jak miało się to wydarzyć. Podejrzewam, że to właśnie była ich technika. Znaleźć łatwowierną rodzinę, wejść głęboko w jej tkankę pod płaszczykiem wielomiesięcznego zbierania dowodów, no a później znaleźć pisarza, który umiałby to wszystko piąte przez dziesiąte opisać, trochę podkolorować. Ray Garton, który został zaproszony do napisania książki na podstawie sprawy Snedekeru, wiesz, tej o tym domu pogrzebowym, tym chłopcu, co mieszkał w piwnicy, słyszałeś o niej na pewno. Garton wspominał, że jak został zaproszony do tego projektu, to myślał, że będzie rozmawiać z rodziną, która faktycznie przeżywa coś przerażającego, ale szybko zauważył, że zeznania są niewiarygodne. Nikt nie był w stanie opowiedzieć, a co gorsza powtórzyć jednej wersji zdarzeń. Swoją obserwacją podzielił się z Edem, a ten odparł:
Wszyscy, którzy do nas przychodzą, są wariatami. Użyj tego, co się nada, a resztę dopisz. Po prostu zrób tak, żeby było strasznie. W końcu po to cię zatrudniliśmy.
To już koniec dzisiejszego odcinka i naszej październikowej serii. Większość dialogów została stworzona przeze mnie na potrzeby tego czteroodcinkowego słuchowiska, jednak ostatni, należący do Eda, jest tłumaczeniem jego prawdziwych słów. Tu pragnę Was serdecznie przeprosić za zepsucie tajemnicy i odbrązowienie postaci Eda i Lorraine. Jednak uznałam, że przedstawienie Wam innej perspektywy będzie wobec Was uczciwym posunięciem. Wybór związany z tym, w co finalnie uwierzycie, pozostawiam Wam. Zarówno Ed, jak i Lorraine nie są już dziś z nami. Ed Warren zmarł 23 sierpnia 2006 roku, zaś Lorraine 18 kwietnia 2019. Według Forbesa wartość wizerunku Lorraine pod koniec jej życia wynosiła 85 milionów dolarów. Na podstawie ich historii powstało 8 filmów, w tym słynna seria Conjuring, którą z pewnością widziało wielu z Was, oraz 6 książek, które jeszcze za życia naszych badaczy zyskiwały miano bestsellerów. Czy zatem sprawy Warrenów były wyłącznie pomysłem na intratny biznes, a może jednak tkwiło w nich ziarno prawdy? Tego najpewniej nie dowiemy się nigdy. Strasznie dziękuję Wam za kolejny wspólny październik i śpieszę donieść, że tu Halloween trwa cały rok. Słyszymy się już za kilka dni, a tymczasem znikam. Kolorowych snów.